Ostatnio na głównej na YouTubie zaczęły mi się wyświetlać odcinki magazynu kryminalnego 997 z lat 90. Podczas oglądania zacząłem zerkać również w komentarze, a tam pod jednym z odcinków znalazłem informację, że jeden z aktorów, który grał mordercę w rekonstrukcji, okazał się być tym, który naprawdę zabił. Później ten temat mignął mi jeszcze na jakiejś grupie na Facebooku o tematyce kryminalnej. Jako, że ta sprawa nie jest zbyt znana, to stwierdziłem, że skoro prowadzę podcast, to mogę się tym z wami podzielić. Zapraszam do słuchania i klikania w link w opisie podcastu. Najpierw powinniśmy zacząć od przedstawienia, czym w ogóle jest ten magazyn kryminalny 997. A więc jest to program telewizyjny emitowany w latach 1986 do 1993. Potem nastąpiła dwuletnia przerwa. Program wrócił do emisji w roku 1995 i był emitowany aż do 2010 roku, kiedy to ponownie zniknął. Tym razem aż na 7 lat. W 2017 roku pojawił się dosłownie jeden odcinek, a od 2018 roku jest emitowany bez przerwy na kanale TVP1. Kolejnym ważnym aspektem programu jest ikoniczny, wręcz były prowadzący, Michał Fajbusiewicz. Był on z programem od roku 1990 aż do 2017. Potem zastąpił go Dariusz Bohatkiewicz, a przed nimi był jeszcze Jan Płócienniczak. Jednak to pan Fajbusiewicz stał się legendą tego programu. Generalnie sam program jest stworzony w bardzo ciekawy i obrazowy sposób, ponieważ każda zbrodnia jest pokazywana w filmowej rekonstrukcji. W programie też kiedyś były wstawki o tym, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i nie narażać się na krzywdę. Nazywało się to Żyj bezpieczniej. Były to proste scenki, w których najczęściej występowały znane osoby, takie jak Paweł Wawrzecki, Anna Przybylska, czy na przykład obsada 40-latka albo Witold Pyrkosz. Jednak to Wawrzecki i Przybylska byli najbardziej znani z tego segmentu. To chyba tyle z informacji o samym serialu. Teraz można przejść do dzisiejszego tematu, czyli dla przypomnienia spraw, gdzie mordercy zagrali samych siebie. Pierwsza historia na dziś dotyczy morderstwa dziennikarza Radia Biz, Artura K. Wieczorową porą 29 listopada 1995 roku w Warszawie 31-letni dziennikarz Radia Biz, aktualnie jest to radiowa czwórka, wraca po imprezie do domu. Jednak był on bardzo pijany i pomylił autobusy. Wysiadł na warszawskiej Pradze i w jednej z tamtejszych bram został napadnięty przez dwóch nastolatków, 14-letniego Tomasza i 16-letniego Artura. Wyczuli okazję i próbowali okraść dziennikarza w autobusie. Chcieli zabrać mu zegarek i ewentualne pieniądze. Jednak ten kazał im, grzecznie mówiąc, spieprzać. To bardzo zezłościło napastników, którzy wyrzucili go z autobusu i bezlitośnie pobili. W ruch poszły ciosy rękami i nogami. Ale to nie wystarczyło nastolatkom. Gdy stwierdzili, że to jest za mało, użyli też płyty chodnikowej. Gdy mordercy stwierdzili, że ofierze już wystarczy, przetrzepali jego kurtkę, w której znaleźli paczkę papierosów i 4000 złotych. Tak, 4000, ale starych złotych. Na dzisiejsze to według moich skomplikowanych i niepewnych obliczeń jakoś 40 groszy. Jego zmasakrowane ciało zostało znalezione dopiero rano przez dozorczynię pobliskiego bloku. Czas przenieść się do stycznia roku 1996. W jednym z odcinków MK997 Michał Fajbusiewicz przedstawił rekonstrukcję tej sprawy. Nie wiadomo było w niej za wiele, poza tym, że sprawcy byli młodzi. Więc ekipa filmowa zaangażowała licealistów, którzy mieli zagrać morderców w tej rekonstrukcji. Jednak było wtedy tak zimno, że ekipa spóźniła się na plan i wszyscy statyści poszli sobie do domu. Szczęśliwie dla ekipy okazało się, że w okolicy jest grupa kilku młodych ludzi. Wśród nich byli także mordercy. Zapytacie się, co ich zdradziło? Otóż podczas nagrywania wielu różnych wersji wydarzeń, jeden z tych chłopaków powiedział: po co on nakręca, jak gościa ktoś budził? Jak nikt go przecież nie budził. Nikt jednak na to nie zareagował. Nagrywali dalej, ponieważ stwierdzili, że jest to za mało dowodów. Ale gdy podczas sceny przyjazdu karetki jeden z tych chłopaków poprawiał reżysera, ten już coś wyczuł, a tak się o tym później wypowiadał. Po zdjęciach poszedłem do jednego z towarzyszących nam policjantów i powiedziałem: Panowie, jeden z tych gnojków był albo świadkiem tego zabójstwa, albo jego uczestnikiem, bo zaczął mi ustawiać i komentować sceny, które robiliśmy. W maju 1996 roku złapano i skazano obydwu przestępców, starszego na 15 lat więzienia, a młodszego na pobyt w poprawczaku do 21 roku życia. Sprawa ta udowadnia, że nie warto się zgadzać na udział w rekonstrukcji własnoręcznego morderstwa, a jak już chce się trochę dorobić i wziąć w tym udział, należy czasem trzymać język za zębami. Druga z trzech historii w dzisiejszym odcinku dotyczy zabójstwa pani Olgi L. z wioski koło Słupska. Kobieta ta była znana we wsi, głównie z handlu jajkami i drobiem, pożyczenia drobnych kwot oraz produkcji wina. Do ofiary przechodziła masa różnych ludzi, co początkowo bardzo utrudniło sprawę policji. Jedną z hipotez wysuniętych przez policjantów było to, że komuś nie spodobało się to, że musi zwrócić pani Oldze pożyczone pieniądze. Oto jak policja zrekonstruowała te wydarzenia w marcu 2000 roku. 20 kwietnia 1999 roku, gdy kobieta kładła się spać około 21, do jej domu wparował jej sąsiad Ryszard S. Prawdopodobnie zrobił to, żeby okraść starszą kobietę. Pani Olga, według sekcji zwłok, była wręcz torturowana. Najprawdopodobniej, żeby wskazała miejsce, w którym ukrywała swoje kosztowności. Ofiara miała na swoim ciele masę ran od uderzania jej tępym jak morderca narzędziem oraz nożem, a cały jej dom był splądrowany. Ale skoro Ryszard S. zabił panią Olgę i wywrócił jej dom do góry nogami, to ta musiała nie zdradzać tego miejsca z kosztownościami za wszelką cenę. Kobiecie po tym bestialskim czynie ukradziono około 1300 zł i nieokreśloną liczbę niemieckich marek. W 1999 nikogo nie skazano z powodu braku dowodów, jednak 10 lat później, w 2009 roku, wykonano badania DNA i wykazano, że ślady w mieszkaniu pani Olgi należą właśnie do pana Ryszarda S., który przyznał się do winy i został skazany na dożywocie. Ta sprawa pokazuje, że dla pieniędzy można zrobić wiele złego. Nawet zabić własną bezbronną sąsiadkę, którą pan Ryszard widywał pewnie prawie codziennie. Zastanawiam się czasem, jak tacy ludzie mogą potem spojrzeć w lustro i jak są w stanie dalej funkcjonować, tym bardziej biorąc udział w rekonstrukcji tak tragicznych zdarzeń.